świat ludzkich uczuć.
I proszę Państwa, dzisiaj o osobach współuzależnionych, o kolejnych ich cechach. Mam nadzieję, że same osoby współuzależnione też o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, będą chciały ze swojej strony napisać, jak to w doświadczeniu, w życiu z ich perspektywy wygląda. Zapraszam Państwa do włączenia się w naszą rozmowę, bo zacznijmy od tego, że niektóre osoby współuzależnione są na pewno uzależnione od innych w różnych sferach życia, ale także w sferze finansowej. I myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których czasami osoby współuzależnione znoszą wiele w swoim życiu, bo wychodzą z założenia, że same sobie nie poradzą, że nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Tak, rzeczywiście to to jest bardzo ciekawy temat właśnie taki, tej odpowiedzialności finansowej za samego siebie. Muszę powiedzieć, że on się bardzo często przewija w rozmowach z osobami współuzależnionymi, dlatego że finanse rodzinne i finanse moje są w takich związkach z osobami uzależnionymi bardzo niejasne, bardzo niespójne i panuje w nich spory bałagan. On wynika z różnych postaw wobec pieniędzy, a także z pewnych takich postaw, nazwijmy to poznawczych, takich dotyczących, nie wiem, roli kobiety, roli matki i tak dalej. Można powiedzieć, że osoby współuzależnione prezentują takie dwie różne postawy dotyczące podstaw finansowych swojej egzystencji, czy głównie egzystencji swojej rodziny. Otóż pierwsza postawa to jest taka postawa, która mówi o czymś takim, że osoba współuzależniona, najczęściej jest to żona, my mówimy tutaj o alkoholikach, ale to też dotyczy innych uzależnień. Żona alkoholika często jest w sytuacji takiej, w której albo za jakąś tam jej zgodą, albo czasem, tak jak mówią mi żony alkoholików, no tak to się wydarzyło, że ona jest w domu, zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem, natomiast mąż zarabia pieniądze. I to jest taka jedna postawa. To jest taka postawa, która mówi o tym, że ty masz, ja mam pewne obowiązki i są to obowiązki domowe, natomiast ty masz zarabiać pieniądze, masz je przenosić do domu i tak dalej, masz nam zapewnić byt i egzystencję. To jest dosyć taka częsta postawa. Druga postawa to jest postawa dokładnie odwrotna. Mianowicie osoba współuzależniona na skutek rozwoju uzależnienia u swojego partnera, u swojego męża, zaczyna przejmować jego obowiązki. Czyli to ona dba właściwie o finanse. To ona bierze na siebie obowiązek troszczenia się o zabezpieczenie finansowe wszystkich potrzeb innych dorosłych członków rodziny. Czasem zdarzają się takie kobiety, które pracują na dwóch, trzech etatach, podczas gdy ich mężowie właściwie nie przynoszą do domu ani grosza, bo wszystko przepijają, ale też jedzą, oglądają telewizję, każą się oprać albo korzystają z lodówki, jak my to często mówimy, i właściwie nie ponoszą żadnych konsekwencji, żadnych kosztów utrzymania domu. W tej pierwszej postawie, o której mówiłem na początku, to jest często tak, że osoby współzależne tak bardzo się wczuwają w tą rolę osoby ofiary w związku, że właściwie nie wierzą w to, że byłyby w stanie zadbać o swoje finanse. Czy w ogóle zapewnić sobie jakiekolwiek dochody. Często jest tak, że są to osoby, które kiedyś były finansowo niezależne, ale na skutek rozwoju uzależnienia wpadały w taki stan ducha, w takie przygnębienie, że właściwie przestały być w stanie pracować. To się wiąże też z różnego rodzaju takimi schorzeniami psychosomatycznymi, bardzo często z takim obniżeniem nastroju, takim idącym w kierunku takiego obniżenia nastroju popularnie nazywanego depresyjnym. I rzeczywiście ta ich zdolność do pracy, do własnego utrzymywania się, ona się w jakiś tam sposób zatracała. Można powiedzieć, że właściwie żaden z tych sposobów nie jest dobry, ponieważ każdy z nich niesie określone konsekwencje. My w terapii wychodzimy z takiego założenia, że właściwie każdy członek rodziny odpowiada za swoje finanse. Tak samo jak za inne osobiste różne sprawy. Oczywiście to nie znaczy, że osoba czy kobieta prowadząca dom musi podejmować pracę zawodową, bo czasem jest to niemożliwe, ale musi sobie zdawać z tego sprawę i o tym mówić i o tym pamiętać, że praca w domu czy bycie, nie lubię tego słowa gospodynią domową, albo bycie matką, to jest ciężki obowiązek. I jest to godne podziwu, jest to godne szacunku i jeżeli jedna z osób w domu, na przykład kobieta, decyduje się na coś takiego, to Takie ja mam takie przekonanie, że w ten sposób zarabia na swoje utrzymanie. Gdyż po prostu jej rola jest ważna, niezastąpiona, pociąga za sobą też określone konsekwencje. Mówię o tym, że każdy członek rodziny, a zwłaszcza dorosły członek rodziny, odpowiada za swoje finanse. I powinien odpowiadać. Co to oznacza? No to oznacza przede wszystkim to, że każda ze stron musi uczestniczyć w jednakowym stopniu w budżecie rodzinnym i mieć pewne obowiązki. Dlatego, że właściwie takie branie odpowiedzialności za tą stronę finansową w rodzinę to jest pewna postawa, która polega też na tym, że my, biorąc odpowiedzialność za finanse rodziny, też pozwalamy innym członkom rodziny na to samo. Czyli dajemy im nie tylko przyzwolenie, ale i prawo do tego, żeby oni się do finansowania rodziny w jakiś tam sposób włączali, w większym bądź mniejszym stopniu. Oczywiście to pociąga za sobą też taką rzecz, że po to, żeby to jakoś funkcjonowało, to musi być pewna umowa między członkami rodziny, polegająca między innymi na tym, żeby każdy z nich znał sytuację finansową rodziny. Wiedział, ile jest dochodów, ile jest wydatków, jakie są te wydatki, które z nich należy, nie wiem, pokrywać w pierwszej kolejności, które w następnej itd., itd. To jest oczywiście sytuacja idealna, do której warto jednak dążyć, dlatego że my po prostu wtedy zaczynamy przede wszystkim po pierwsze czuć szacunek do siebie, wiedzieć na co tak naprawdę te pieniądze idą i mieć też poczucie takiego wkładu finansowego w swoją własną rodzinę. W rodzinach alkoholowych, jak mówiłem, czy w rodzinach, gdzie jest, występuje uzależnienie, jest to po prostu praktycznie niemożliwe. Dlatego, że zwykle jest tak, że uzależnienie, picie alkoholu kosztuje. Na to skądś pieniądze muszą być. Nie? Ja pamiętam takie takie rozmowy kiedyś z ludźmi, na przykład z moimi pacjentami, którzy prezentowali takie stanowisko, że żona dostaje ode mnie pensję, natomiast to, co ja sobie tam dorabiam na boku, to jest to tylko dla mnie. Ja też czasem tak śmiałem z tego, mówiłem, no tak, no i za to, co dorabiam na boku, to będę kupował prezenty swojej żonie, nie? No byłoby to fajnie, ale tak na ogół nie jest, dlatego że są to pewne pieniądze wydawane niejako poza kontrolą. Te właśnie takie rozważania na temat finansów, one mają, są niesłychanie ważne, dlatego że, jak mówię, jeżeli ja mam takie poczucie, że wkładam coś do tego domu, to mam też z tego powodu satysfakcję. Czuję się wtedy lepiej, nie? Nie czuję, że na przykład kogoś wykorzystuję. Troszczenie się o pieniądze w ogóle jest częścią życia. Zarabianie, płacenie rachunków, wydawanie pieniędzy i ponoszenie odpowiedzialności finansowej, no to się mieści w takim pojęciu dbania o siebie. Często jest tak, że wiele osób współuzależnionych, jak się zaczyna koncentrować na kontrolowaniu, nie wiem, swojego męża, picia swojego męża, kontrolowaniu alkoholu w rodzinie, zatraca pewne umiejętności czy pewne rzeczy, na przykład pewne, przepraszam, umiejętności zawodowe, bo po prostu nie ma na nie czasu. Ponieważ koncentracja na piciu drugiej osoby jest tak silna, że jakby brakuje tego czasu na inne rzeczy. To się zresztą często w naszych audycjach przewija, jak mówimy o tym, ile czasu osoby współzależnione tak naprawdę poświęcałem sobie. Czasem jest to tak niewielki procent tego czasu, jaki mają w ogóle, że jesteśmy zszokowani tym. I często jest też tak, że jak taka osoba pójdzie do pracy, nawet do takiej niskopłatnej, i poczuje, że nawet jak pracuje na tej części etatu, to natychmiast wzrasta jej poczucie własnej wartości. Samo poczucie się polepsza. Często osoby współuzależnione nie mają takiego poczucia, że posiadają pewne umiejętności, za które inni ludzie są w stanie zapłacić pieniądze. I to czasem bardzo trudno się przebija, bardzo trudno jest do tych osób bardzo trudno to dotrzeć z tym do takich osób. Bardzo wielu współzależnionych, którzy byli zależni finansowo od współmałżonka, bardzo sobie ceni takie pewne poczucie wolności, jakie się ma z tego powodu, że się ma własne pieniądze. Warto o tym pomyśleć, kiedy zaczynamy planować pewne zmiany i kiedy zaczynamy, jak my to często mówimy, żyć własnym życiem. Nie? To jest jedna z takich ważnych rzeczy. Często się mówi o czymś takim, że uzależnienie finansowe od drugiej osoby powoduje też uzależnienie emocjonalne. czasem jest to takie błędne koło, które jest trudno rozerwać.
Nie wiem, czy to nie jest też taki główny powód, dla którego osoby współuzależnione często tkwią gdzieś w tych związkach, mimo że chciałyby, tak jak mówimy, żyć inaczej, żyć własnym życiem. Czasami taki absurd też można zaobserwować, bo nawet w przypadku, kiedy jednak ta osoba współuzależniona sama pracuje na całe, czy też nie na całe, ale w każdym razie ma ten swój wkład w finanse rodziny. Gdyby się tak przyjrzeć, to pewnie ma większy wkład w te finanse niż mąż czy żona, który przepija swoją wypłatę. Tak, może nie jednorazowo, ale w większym stopniu, więc ten lęk przed utrzymywaniem się samemu jest tak naprawdę pozorny, bo w sumie ta osoba współuzależniona utrzymuje rodzinę.
Ja powiem tak, że tutaj pani spuentowała jedną niesłychanie ważną rzecz, do której często osoby współuzależnione bardzo długo dochodzą. I to w trakcie terapii jest czasem dla nich niesłychane odkrycie. A to świadczy o takim mechanizmie iluzji zaprzeczania, jaki występuje u tych osób. To jest pewien taki mechanizm psychologiczny, o którym zresztą kiedyś już mówiliśmy przy okazji mówienia o tym, w jaki sposób my, czy osoby współuzależnione, tak w cudzysłowie, przyzwyczajają się do uzależnienia. Jak w to wchodzą, jak wchodzą w tą relację. W tym wypadku to jest bardzo często tak, że to jest zresztą umiejętnie przez alkoholika podsycane. Alkoholicy są wspaniali w takiej manipulacji i takie ciągłe wmawianie żonie, że ona sobie bez tego męża nie poradzi, często doprowadza do takiego czegoś, że taki jest właśnie sposób myślenia osoby współuzależnionej. I muszę powiedzieć, że często w trakcie zajęć, czy w trakcie terapii, jak się zaczyna sporządzać taki bilans wkładu osoby współuzależnionej w rodzinę, to się okazuje, że ten wkład jest bardzo duży i często jest to niesłychanie ważne odkrycie dla tej osoby. Dlatego, że ona się wtedy wyzbywa lęku przed takim życiem na własny rachunek. Ja muszę powiedzieć, że jednym z takich pierwszych kroków, które czynią osoby współuzależnione, to jest na przykład występowanie do sądu o alimenty na dzieci. Przekonanie w ogóle do tego osoby współuzależnionej, że ona ma, że jej dzieci mają prawo do tych pieniędzy i ona, jeśli o to nie wystąpi, to po prostu pozbawia ich tego prawa, jest tym czymś niesłychanie znaczącym, dlatego że to oczywiście mówię tutaj o skrajnych wypadkach, o takich wypadkach, o których mówiłem na początku, kiedy osoba uzależniona praktycznie rzecz biorąc z tego domu tylko czerpie i niczego do niego nie wnosi. Nie? Jak mówię, nie daje pieniędzy, a jednocześnie, nie wiem, korzysta z lodówki, ze spania, z telewizji i ma poczucie takiego właśnie, takiego czegoś, że się to tutaj uwiła spokojnie gniazdko, nie ma żadnych obowiązków, natomiast ma same prawa. W takim przypadku tego typu wystąpienie do sądu jest czymś niesłychanie ważnym, dlatego że po pierwsze daje możliwość funkcjonowania tej rodzinie, a po drugie pokazuje osobie uzależnionej, gdzie jest jej miejsce, nie? Że ona oprócz praw w tym domu ma jeszcze obowiązki, a skoro ich nie spełnia, no to są sposoby na to, żeby je spełniała.
No i tu warto zaznaczyć, że też osoby uzależnione często pomimo picia mają jeszcze tą jedną wadę, że bardzo często pokazują osobom współuzależnionym, nawet uciekając się do rękoczynów, gdzie jest ich miejsce, i tak naprawdę to one wpędzają też tą osobę współuzależnioną w takie poczucie, że w gruncie rzeczy ona sama nie jest w stanie się utrzymać, swojej rodziny również, że tak naprawdę jest do niczego także w tej kwestii.
Tak. To o tym mówiłem wcześniej trochę. Rzeczywiście często to tak wygląda, stąd tak trudno jest z osobą współzależnioną praca nad jej przekonaniami. Przekonaniami, które skądś się tam pojawiły, najczęściej w relacji z osobą uzależnioną. W związku z tym dokonywanie takich właśnie odkryć, że to jest nieprawda, jest takim głębokim procesem psychicznym, który jak się już do tego dojdzie, to daje po prostu niesamowite efekty. Dlatego, że jak mówię, no przestaje się patrzeć na świat poprzez swoje różnego rodzaju iluzje, zaprzeczania problemom i tak dalej. Natomiast zaczyna się patrzeć realnie i się widzi, co ja mam, co ja do tego domu wnoszę, nie? Że tak naprawdę to ten dom tak funkcjonuje, jest na mojej głowie. Ja oczywiście ponoszę bardzo wysokie koszty tego, ale to nie jest też tak, że ja muszę te koszty ponosić. Ja czasem jak rozmawiam z osobami współzależnionymi, to jak ich pytam, jak pytam na przykład taką kobietę, że ona ma dzieci, to zawsze mi tych dzieci za mało wychodzi. Bo się okazuje, że często ten alkoholik jest jakby takim kolejnym dzieckiem. Kolejnym dzieckiem, o które trzeba dbać, które trzeba pilnować, które trzeba kontrolować i które trzeba utrzymywać. No i czasem sobie, jak tak, nie wiem, się spojrzy na to z boku, to się ma wrażenie, że to jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna sytuacja, ponieważ jak można tego nie widzieć, nie? No, współuzależnienie polega na tym, że się tego nie widzi. Stąd tak niesłychanie istotne jest oprócz takiego właśnie uwolnienia się psychicznego od drugiej osoby i takiego stania na własnych nogach, czy jak my to czasem mówimy, chodzenia we własnych butach, a nie w cudzych, tak ważne jest takie poczucie pewnej niezależności finansowej. I to nie jest tak, że jest to niemożliwe. To jest możliwe, to jest trudne, ale możliwe, i bardzo często takie właśnie poczucie niezależności finansowej daje nam coś takiego, że my zaczynamy się, że tak powiem, uwalniać od takiego uzależnienia emocjonalnego. I wtedy tak naprawdę możemy zacząć żyć własnym życiem, żyć w sposób odpowiedzialny. Zwracam uwagę Państwa na to, dlatego że ja jak pracuję z osobami współuzależnionymi, to nie mam jakiegoś tam specjalnego takiego rozdziału, czy specjalnej takich zajęć poświęconych temu uzależnieniu finansowemu, dlatego że to ciągle gdzieś wyłazi przy jakichś okazjach, nie? Czy o czym to świadczy? No to świadczy o tym, jaki to jest niesłychanie ważny dla każdego z nas problem. Jak się jest dorosłym człowiekiem, to można wypracować taką strategię, że się żyje na cudzy koszt. Ale na ogół ludzie dorośli żyją na swój koszt. I warto jest o tym pamiętać, warto jest na to patrzeć. Warto jest o tym też rozmawiać ze współmałżonkiem od samego początku, żeby mieć jasność co do pewnych ról, mieć jasność co do pewnego wkładu, na przykład finansowego w rodzinę. nie mieć poczucia czegoś takiego, o czym wiele kobiet mówi, mówią, że no one się czują gorsze przez to, że siedzą w domu i nie zarabiają własnych pieniędzy. Jakby nie ceniły tego, co robią. A to jest po prostu rzecz niesłychanie cenna, niesłychanie ważna. I warto jest na to w ten sposób spojrzeć.
My za chwilę powrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy. Drugi temat, o którym chcemy dzisiaj wspomnieć, to temat przebaczenia. Dość trudny temat w każdej chyba terapii. nie tylko osób współuzależnionych, ale także dorosłych dzieci alkoholików i pewnie samych uzależnionych również, gdyby tak się cofnąć do ich przeszłości, do ich dzieciństwa. Temat przebaczenia jest w ogóle generalnie trudnym tematem, a jeszcze jeśli chodzi o osoby współuzależnione, myślę, że tym bardziej trudny. Ja myślę, że warto by było tak spojrzeć oczami osób współuzależnionych w ogóle na kwestię przebaczenia. Czy one mają trudność, czy jest wręcz odwrotnie, że zbyt wiele przebaczają za szybko. Jak to wygląda w ich sytuacji?
Tak. To jest rzeczywiście temat dosyć trudny i on wymaga takiego dużego skupienia uwagi, dlatego że tutaj się pojawia parę postaw. Pierwsza postawa to jest taka postawa takiego szybkiego wybaczania. Wybaczania wszystkiego, zapominania. Często to wybaczanie się wiąże z taką wiarą w kłamstwa i też takim podtrzymywaniem uzależnienia. Dlatego, że jednym ze sposobów na to, żeby osoba uzależniona znalazła się w kryzysie i w związku z tym próbowała podjąć jakieś kroki w celu zmiany swojego funkcjonowania, czyli w przypadku alkoholików w celu leczenia, to jest po prostu takie zetknięcie się z konsekwencjami własnego postępowania, z konsekwencjami własnego picia. I tu muszę powiedzieć, że u osób współzależnionych często takie właśnie wybaczanie, które jest takim wybaczaniem trochę bardzo bardziej w takich kategoriach, chcę wybaczyć, a nie wybaczam. Ono często prowadzi do takiego podtrzymywania tych chorobliwych zachowań osoby uzależnionej. Czasem to się przeraża wręcz w taką sytuację, że my po prostu już nie potrafimy niczego wybaczać. Dochodzimy do takiego stanu, że nie jesteśmy w stanie niczego wybaczyć, ponieważ boimy się, że jeśli wybaczymy, to jakby sytuacja się powtórzy i ponownie zostaniemy zranieni. I tego typu zranienia, tego typu rozczarowania mogą prowadzić do tego, że możemy myśleć, że po prostu nie będziemy tego w jakimś tam momencie w stanie znieść. Wybaczanie, wtedy mamy takie poczucie, że się obraca przeciwko nam i staje się takim bardzo bolesnym przeżyciem. Niektóre osoby współuzależnione mogą tak naprawdę się starać przebaczać pewne rzeczy, natomiast inni to tylko myśleć, że przebaczyli mimo złości, bólu, jakiegoś tam zniechęcenia i tak dalej, które nadal odczuwają. Więc można powiedzieć, że tego przebaczenia właściwie poza takim werbalnym stwierdzeniem, że tego przebaczenia nie ma. Niektóre osoby współuzależnione mają taką tendencję do tego, że właściwie nie nadążają przebaczać, bo nie nadążają po prostu za tym, co się dzieje. Właściwie w takich rodzinach często problem goni problem i zanim osoba współzależniona zorientuje się, co się stało, to już jest następny problem. Czyli jakby taka gonitwa rzeczy która prowadzi często do tego, że zanim zdążą zarejestrować w swojej świadomości ból i powiedzieć wybaczam, no to już następna przykrość ich spotyka, czyli jakby nie mają szansy na to, żeby wybaczyć. To, co jest w tym też takiego ciężkiego dla osoby współuzależnionej, to jest coś takiego, że pojawia się u nich poczucie winy, dlatego że dosyć często słyszą coś takiego, taki tekst pod tytułem, no dlaczego nie możesz wybaczyć na przykład mężowi i zapomnieć o tej całej sprawie. Często takie pytania czy takie stwierdzenia padają z ust ludzi, którzy kompletnie nie znają, nie wiedzą, czym jest choroba alkoholowa, czym są inne uzależnienia. Dla wielu z osób współuzależnionych problem polega właśnie na tym, żeby nie zapominać, żeby pamiętać. Dlatego, że wybaczanie i zapominanie o pewnych rzeczach może umacniać taką skłonność do zaprzeczania faktom. To jest bardzo częste zjawisko, jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi i tak pytam ich o początki uzależnienia, jak to się właściwie, jak to funkcjonowało i tak dalej, to one na przykład mówią, że pewnych rzeczy nie chciały widzieć. Wolały ich nie widzieć. Wolały o pewnych rzeczach zapomnieć, o pewnych takich rzeczach, które z perspektywy lat patrzą, że one narastały, aż w końcu ich przerosły. Zastosowały taką właśnie strategię takiego właśnie łatwego wybaczania pewnych rzeczy, które są niewybaczalne. Jak rozmawiam na przykład z ofiarami przemocy w rodzinie alkoholowej, to dowiaduję się, kiedy ta przemoc pierwszy raz została, zaistniała w tym związku, na czym ona polegała. Na ogół było tak, że pierwsze uderzenie, albo pierwsze popchnięcie, albo pierwsza taka agresja, czy przemoc psychiczna została w jakiś tam sposób zapomniana, stłumiona. I jak się patrzy na to z perspektywy lat, to osoba współuzależniona się po prostu do tego przyzwyczaiła, że tak jest i tak ma być. A jednocześnie to właśnie wybaczanie i zapominanie prowokowało drugą stronę do określonych zachowań. Także można powiedzieć, że w ten sposób, jeżeli jest to wybaczanie jest takie nieprzemyślane i takie wynikające bardziej z chęci niewidzenia pewnych rzeczy, ono jest bardzo groźne, dlatego że ono też może doprowadzić do potęgowania pewnych zachowań. Przy przebaczaniu to warto pamiętać o czymś takim bardzo ważnym, mianowicie o tym, czy to, co my chcemy wybaczyć, jest jeszcze problemem, czy już nie jest. Jeżeli jest jeszcze problemem, to na wybaczanie jest po prostu za wcześnie. Warto jest o tym pamiętać. Jeżeli jest to problemem, to ja nie mogę o tym zapomnieć. Dlatego, że jeśli będę próbowała to robić, ja po prostu fałszuję rzeczywistość. A w takiej fałszywej rzeczywistości to się jest trudno poruszać, trudno jest w niej żyć, dlatego że fałsz nigdy nie pokazuje prawdy. Nie? My się w to zakopujemy i tak dalej. Jak mówimy o mechanizmie iluzji zaprzeczania, my zaprzeczania problemom, zaprzeczania pewnym faktom, to jest to mechanizm, który, że tak powiem, pomaga nam przetrwać w tej destrukcji, nie? W takim destrukcyjnym związku. Natomiast no, on po prostu zafałszowuje rzeczywistość. My, jeżeli szybko wybaczamy i zbyt często wybaczamy, to po prostu pozwalamy się ranić. Za każdym razem, kiedy jakby czynności, które nas raniły i które wybaczyliśmy, się znowu powtórzą. Nie? My często mówimy o czymś takim, że alkoholik tak naprawdę to nie potrzebuje przebaczenia, tylko potrzebuje leczenia po prostu. I właściwie nie można mu wybaczać różnych rzeczy, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju, uzależnienia i tak dalej. My po prostu musimy się odsunąć od niego, żeby nam na odcisk nie nadepnął. No ja to tak obrazowo obrazowo mówię. Oczywiście tutaj nie kryje się za tym żadna sugestia, że musimy być zawzięci, dlatego że wybaczanie właściwie wszyscy kiedyś tego przebaczenia potrzebujemy, nie? Zarówno osoba krzywdząca, jak i osoba krzywdzona. Bo tak naprawdę wybaczanie jest pewnym procesem, który jest też ważny dla mnie, nie tylko dla tej drugiej osoby. Bo można powiedzieć, że złość i uraza do innych osób nie pomaga nam w życiu, a wręcz ani nam, ani innym osobom, a wręcz sprawia nam ból. W związku z tym, no, warto jest tym się zająć, warto jest ludziom wybaczać. Natomiast trzeba pamiętać też o jednej takiej rzeczy, która jest niesłychanie ważna, że osoby współuzależnione powinny być poważliwe przede wszystkim dla siebie, dopiero później dla innych. Jak rozmawialiśmy wcześniej o różnych cechach osób współuzależnionych, to mówiliśmy o tak zwanym czymś, co my w psychologii nazywamy okrutnym wewnętrznym krytykiem. To jest coś takiego, co w nas tkwi i co bez przerwy nam pokazuje nasze błędy, nasze wady, to, że nie jesteśmy doskonali, a powinniśmy i tak dalej, i tak dalej. To słowo powinnaś czy powinieneś, ono się tam ciągle przewija. Czyli krótko mówiąc, po to, żeby wybaczać innym, żeby kochać innych, to musimy przede wszystkim kochać samych siebie. Tutaj używam tego słowa musimy, chociaż rzadko go używam w terapii, bo ono jest takim słowem trochę wytrychem i takim nie do końca prawdziwym. Przede wszystkim taka istotna rzecz, istotna taka postawa to jest właśnie wtedy, jak my kochamy siebie, to też wybaczamy sobie. Dopiero jak będziemy w stanie wybaczyć sobie różne rzeczy, to wtedy będziemy w stanie wybaczać innym ludziom.
No właśnie, ja tak się zastanawiam, czy osoby współuzależnione czasem nie powinny właśnie sobie zadać pytania, skąd się bierze ten brak wybaczenia sobie, bo przecież mają też niejednokrotnie za sobą dość trudną przeszłość w dzieciństwie. No i generalnie chyba stąd też często bierze się problem z przebaczeniem, z podejściem do przebaczenia. Gdzieś tam te naleciałości są takie przyswojone gdzieś w rodzinie zostają i potem przychodzi albo zbyt łatwo właśnie przebaczenie, Albo w drugą stronę to jest takie pozorne przebaczenie, w gruncie rzeczy pielęgnowanie urazy.
Tak, rzeczywiście. Ja tutaj jakby nie chciałem się, mówiąc o tym wybaczaniu, o zapominaniu pewnych rzeczy, nie chciałem się wgłębiać w pewne przyczyny tego. Bo o tych przyczynach mówiliśmy wielokrotnie w audycjach. To niesłychanie ważne są nasze wcześniejsze doświadczenia i to, o czym mówiłem, to, że na przykład nie kochamy siebie, bo za dużo od siebie wymagamy, to nie wzięło się z naszej głowy. I często są to różne tam dziecięce doświadczenia, pewne przekazy, które otrzymujemy od otoczenia, które mówią, jacy powinniśmy być. I my mamy takie poczucie, że no, tacy być powinniśmy. Jeżeli tacy nie jesteśmy, to jest coś z nami źle. To powinniśmy się za to ukarać. Nie? Ta postawa jest niesłychanie częsta tak u osób współuzależnionych, jak na przykład u dorosłych dzieci alkoholików, które pełniły na przykład rolę bohaterów rodzinnych. Czyli brały na siebie odpowiedzialność za rzeczy, za które tak naprawdę odpowiedzialne nie były. I właśnie tego typu doświadczenia, one powodują to, że my wchodzimy w takie, a nie inne relacje i mamy na przykład takie, a nie inne podejście do wybaczania drugiej osobie. Coś takiego jak wybaczanie dla świętego spokoju jest taką dosyć częstą rzeczą. Tylko, że to nie jest prawdziwe wybaczenie. Bo prawdziwe wybaczenie między innymi wiąże się z czym? Z pogodzeniem się z rzeczywistością. Że po prostu tak jest, jak jest. My praktycznie rzecz biorąc, no nie możemy wybaczyć komuś, zanim nie pogodzimy się z tym, co on zrobił. To jest niesłychanie ważne. Właściwie nie na wiele się zdaje takie wybaczanie alkoholikowi kolejnego pijaństwa, jeśli my nie pogodzimy się z tym, że to jest chory człowiek, że jest chory na chorobę alkoholową. W związku z tym jakby mamy też pewne wyjście z tej sytuacji, nie? To jest to, o czym ja często rozmawiam ze swoimi pacjentkami, wyzywają, jeśli pani mąż jest chory, no to co on może zrobić? On może umrzeć, albo może się leczyć, nie? Ale to jest jego decyzja, on ją podejmuje. Tak dopóki pani nie zrozumie tego, że trudno jest od chorego człowieka wymagać zdrowych zachowań, dopóki się pani z tym nie pogodzi, to jest pierwszy krok. Jak pamiętamy, jak mówiliśmy o 12 stopniach, czy ja to mówię często o 12 krokach w Al-Anonie, to jest to pierwszy krok. Ten najtrudniejszy do wykonania. Czyli przyznanie się do swojej własnej bezsilności, do tego, że druga strona po prostu jest chora, cierpi na jakąś tam chorobę, na przykład na chorobę alkoholową. W związku z tym my przed pewnymi zachowaniami takiej osoby możemy się bronić, ale wybaczenie to nie ma nic do rzeczy. To jest tak, jakby pani czekała na wybaczenie w związku ze swoją chorobą wzroku, nie? Zamiast szła do okulisty. Tu jest dokładnie taka sama relacja, a często osoby współzależnione mają właśnie tendencję do tego, że tak naprawdę to one tak do końca to nie wierzą w tą chorobę. To kiedyś się nam pojawiało w jednej z audycji, jak mówiłem o tym, że alkoholik nie pije na złość, to nam się czasem wydaje, że on pije na złość, nie? Albo pije, jakbyś nie kochał, to byś nie pił. To jedno z drugim nie ma dokładnie nic wspólnego. Choroba alkoholowa jest choroba alkoholowa, dopóki nie przyjmiemy tego do wiadomości, nie przyjmiemy, że jest tak, jak jest, to tak długo nie będziemy w stanie wybaczyć pewnych rzeczy, pewnych zachowań, nie? Możemy sobie zdawać sprawę wtedy, na przykład z tego, że nie mogę wybaczać kolejnego pijaństwa, no bo to pijaństwo jest odznaką choroby. Dopóki osoba chora nie zacznie zdrowieć, to tak długo się to będzie pojawiało. I co z tego, że ja wybaczę ci wczorajsze pijaństwo, jak za dwa dni będzie to samo. I oczywiście ja wtedy mogę podejść do tego w taki sposób, no mieć pretensje do ciebie nie o to, że ty piłeś, tylko mieć pretensję o to, że ty się nie leczysz. Bo nie jesteś w stanie sobie sam z tym poradzić. To już jest zupełnie inna perspektywa patrzenia na swojego partnera. To jest coś takiego, że ja pewnych rzeczy od ciebie wymagam i ty to masz robić, bo ty nie jesteś moim dzieckiem, tylko jesteś moim mężem. To są też takie odkrycia, o których, które w trakcie terapii wychodzą. Pacjentki na przykład współzależnie się z tego zdawać sprawę. Nie? Ja mówię, że panią, no to pani opowiada o nim jako kolejnym dziecku. To nie jest pani dziecko. To jest mąż, od którego pani oczekuje tego. I ma pani do tego prawo. Tylko, że jak się ma do czegoś prawo, no to trzeba to egzekwować. Jak będziemy mówić w następnej audycji o granicach, o wyznaczaniu granic, to bardzo wyraźnie zobaczymy. Ja mogę wybaczyć różne zachowania i różne rzeczy pod warunkiem, że się uporam z własnym bólem i poczuję, że jest duża szansa na to, że się te zachowania nie powtórzą. W przypadku osoby chorej, uzależnionej od alkoholu, to ja mogę wybaczyć wtedy, kiedy ja zobaczę, że ta osoba zaczyna się leczyć po prostu. My to różnie określamy, tam robić coś ze sobą, zmieniać się i tak dalej. Tak naprawdę leczyć się z choroby, leczyć się z alkoholizmu. Bo wtedy jest szansa na to, że nie zostanę zaskoczony czy zaskoczona takim samym zachowaniem. A jak zostanę zaskoczona, bo nawroty w tej chorobie się zdarzają, to wtedy jakby moje podejście będzie inne. Nie? Nie będę na to patrzeć w kategoriach złośliwości czy czegoś takiego, a bardziej w kategoriach takich, że no, zdarzyło się coś, co się zdarza w tej chorobie. Ale to się zdarzyło i to tak nie musi być. Nie? Może się to, można coś z tym zrobić. Takie wybaczanie osobie uzależnionej, no to trzeba to robić z pełną świadomością i mieć też takie poczucie, że niesie to za sobą konsekwencje pewne. Nie należy usprawiedliwiać pewnych zachowań takim pochopnym wybaczaniem. Takich zwłaszcza zachowań, które sprawiają cierpienie, sprawiają ból. Dlatego, że takie właśnie pochopne wybaczanie tych zachowań, ono niestety doprowadza do tego, że się te pewne nawyki szkodliwe utrwala. I taką bardzo ważną rzeczą w wybaczaniu jest coś takiego, żeby jak się pracuje w programie 12-krokowym, to po prostu pracować szczególnie nad 4., 5. krokiem, troszczyć się o siebie. Jeżeli ja się będę troszczył o siebie, to ja wtedy będę wiedział, co i kiedy mogę wybaczyć. tak, żeby to było z korzyścią i dla mnie, i dla tej drugiej strony. To no. I co najważniejsze w tym wszystkim, to o tym, że nie należy zapominać o tym, żeby sobie też wybaczać. Żeby mieć takie poczucie tego, że robię akurat to, co jestem w stanie robić. I że świat jest taki, jaki jest. A nie taki, jaki chciałbym być. Ja to często powtarzam i często o tym mówię swoim pacjentkom, dlatego, że one mają właśnie takie tendencje do no, wynikające między innymi z tej nadmiernej kontroli i tak dalej, do takiego patrzenia na świat idealny, a idealny świat jest taki, jak ja go sobie wyobrażam. Nie? On ma być taki, jak ja chcę. I to jest, no i z tego to pociąga za sobą określone konsekwencje. Na przykład właśnie ta kontrola picia alkoholika, no to jest nic innego jak takie właśnie wywieranie wpływu, żeby on się zachowywał tak jak chce, nie? Takim przełomem w takim życiu. No to jest uznanie właśnie swojej bezsilności wobec choroby. Uznanie, że jest to człowiek chory. Wtedy się dopiero otwiera pewna perspektywa zmiany zarówno u tej osoby, jak i u osoby współuzależnionej. Bo ja zaczynam go inaczej widzieć. Ja go przestaję kontrolować, bo tak naprawdę jego leczenie nie zależy ode mnie. Bo ja nie jestem terapeutą. Ja jestem żoną i ja mam prawo wymagać od swojego męża tego, co żona może powinna wymagać od męża, no. A jego problem to jest problem tego, jak on sobie z tym poradzi. Jak on się będzie leczył. Czasem przychodzą do mnie pacjentki z takim pytaniem właśnie, czy to mój mąż to przychodzi do poradni, nie? Ja mówię, wie pani, po pierwsze, to pani tego nie powiem, bo jakoś nie przypominam sobie, żeby mąż upoważnił mnie do rozmawiania z panią bez jego obecności na jego temat. Ja nie jestem od plotkowania. Po drugie, dla pani istotne jest to, jak on funkcjonuje. Czy pani widzi zmiany? Jeśli pani widzi zmiany, jeśli pani widzi, że on nie pije, że on zaczyna inaczej funkcjonować, to nie ma dla pani znaczenia, czy on chodzi do poradni raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, czy tam codziennie, nie? Dla pani znaczenie ma to, jak on funkcjonuje. No tak, ale ja bym chciała być pewna, bo jak on się pyta, o, ja mówię, pani, tutaj nie ma nic pewnego. Tutaj nie ma nic pewnego. Być pewna to znaczy co? Kontrolować sytuację. Kontrolować to. I to jest takie bardzo głębokie. Ja mówię, że to nie jest tylko problem osób współuzależnionych, bo my często mamy takie poczucie, że no fajnie by było, jakby ten świat był taki, jak ja chcę, a nie taki, jak jest. No. Ja to zawsze mówię, to jest to taki syndrom pępka świata. Nie? Ja jestem pępkiem świata i świat ma się kręcić wokół mnie, nieprawda? On się kręci wokół, nie wiem, czego, no. Ziemia wokół własnej osi i koniec. No. I to jest jedyny punkt odniesienia, który jest istotny, a nie to, jak ja sobie chcę, żeby było. Ja sobie mogę chcieć, ale siedząca naprzeciw mnie pani redaktor też może coś chcieć. Nie? I te nasze chcenia wcale nie muszą być takie zbieżne. Nie? W związku z tym, co ja mogę zrobić? Ja jestem nadmiernie kontrolujący, to ja będę tak manipulował, żeby osiągnąć to, co ja chcę, nie? No po co? Po co? To jest pytanie, na które osoby współuzależnione często nie potrafią odpowiedzieć. I dopóki się tak kurczowo trzymają tej właśnie swojej wizji świata, i to tak długo jest im trudno wybaczyć i zapomnieć o pewnych rzeczach. Trudno jest im wybaczyć, dlatego że one wybaczają warunkowo. A wybaczanie może być tylko bezwarunkowe.
No ja
nie
myślę,
ma innej
że
możliwości.
Często to wybaczanie z zapominaniem jest mylone za często.
Tak, tak, tak. Ja to z tym się dosyć często spotykam i bardzo często mówię o tym, że jakby no, nie istnieje coś takiego jak gruba kreska. Bardzo wielu alkoholików, bardzo wiele osób współzależnionych by chciało robić coś takiego, żeby zacząć życie od nowa. Nie można życia od nowa zacząć. Życie jest od poczęcia do śmierci. Nie można powtarzać tak jak klasę się powtarza, nie? Zresztą to powtarzanie klasy to jest też ciekawe doświadczenie, bo to nie jest to samo. To już jest coś innego. I w związku z tym, jak mówię o takim bezwarunkowym wybaczaniu, no to jest niesłychanie trudne, a pamiętanie o pewnych rzeczach też po pewnym czasie się o pewnych sprawach zapomina, albo, ja powiem inaczej, nie przywiązuje się do niej takiej wagi. Dlatego, że życie idzie do przodu, dzisiaj jest nowy dzień, wczoraj był inny dzień. I zatrzymywanie się ciągle na przeszłości powoduje coś takiego, że my zaczynamy żyć w nierealnym świecie. Bo tego świata już nie ma, on był. U dorosłych dzieci alkoholików, my często o tym mówimy, że one mają tendencję do takiego właśnie patrzenia na świat z perspektywy tego dziecięcego pokoju, nie? Czyli zachowywania się tak, jak ja bym był tym 14-latkiem czy 12-latkiem. W przypadku osób współuzależnionych, no to takim typowym, może drobnym przykładem to jest to, o czym mówił kiedyś mój pacjent, który wiele lat nie pił, leczył się, chodził na meetingi i rzeczywiście robił coś ze sobą. A od czasu do czasu miał wrażenie, że jak przyszedł do domu, się spóźnił z pracy, to żona go obwąchiwała, co on przypadkiem nie pił, nie? Czyli jakby robiła coś, co kompletnie nie przystawało do dzisiejszej sytuacji. Ona żyła przeszłością. Jakby pamiętała o pewnych rzeczach, które już od wielu lat nie miały miejsca. Także mówię o tym, żeby sobie zdać z tego sprawę, że po to, żeby w taki bezwarunkowy sposób wybaczać, trzeba przejść długą drogę. A przede wszystkim taką podstawą to jest właśnie zaakceptowanie siebie takim, jakim jestem i wybaczanie sobie różnych rzeczy. Traktowanie siebie, tak jak to czasem mówią, w dezyderacie jest takie piękne zdanie. Bądź łagodny dla siebie. Nie za bardzo wymagający, nie okrutny wewnętrzny krytyk, ale bądź taki pozwalający sobie na błędy, bo nie jesteś doskonały i nigdy nie będziesz.
My Państwa zachęcamy oczywiście do tego, by robić kroki ku przebaczeniu, bo przecież warto przebaczać, wybaczać. No ale warto też zadać sobie pytanie, czy wybaczając jedno, drugie, trzecie zachowanie osoby uzależnionej, nie tracą Państwo, nie wiem, swojego poczucia własnej wartości, czy też nie przekraczają Państwo swoich własnych granic, które chcieliby Państwo jednak zachować. Warto tak spojrzeć też na to wybaczenie. No i cóż, proszę Państwa, zapraszamy Państwa na kolejną audycję, bo ta już dobiega pomału końca. To psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję też Państwu. Dobranoc.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyc. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję. Its own.
be so. I wanna be free to do the best I can. I got a need that's by. Oh, yeah. Roots to grow, wings to fly. That's what your mama gave you. The world is cold, the world can lie. Nobody else will save you.
Yeah, now we know that sky is the limit. You know why? Anyways,
you're blessed with everything, yeah. Who, what, when, where you wanna be? Actual or virtual reality, and who defined this in, yeah. You're in charge of your memory. Certain things take time to see. Yes, you got a heart, soul, mind of your own. Responding to your feeling deep in your bones. Life is so luscious, so so precious. Now spread your wings and fly. Your mama gave you. The world is cold, the world can lie. Nobody else will save you. My girl, he asks promises I just can't make. I need to search my wildest side. Somewhere I hear my name.
Wherever you play, no, you won't go a chain of
oh. Roots to grow and wings to fly.
That's what your mama gave you.
The world is cold, the world can lie. Nobody ever saves you. My girl, he asks for promises I just can't make. I need to search my wider
ludzkich uczuć.